mamy dzisiaj poniedziałek, 17 dzień października. Dobra piłkarska data, bo w 1973 roku Polska zremisowała z Anglią na Wembley 1-1 i do dzisiaj większość kibiców to spotkanie pamięta. Dzisiaj także będzie o futbolu, przede wszystkim w tym wielkopolskim wydaniu. Kłaniają się Państwu realizujący audycję Ryszard Wojtowicz i studium
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. No ale dzisiaj najważniejsze i tak dla Państwa jest nasz gość, po to goście Państwa i nasze, czyli Paweł Wojtala, były piłkarz Lecha Poznań, innych klubów, które później sobie także wymienimy, polskiej reprezentacji. No ja obecnie sternik Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Witamy serdecznie, Paweł.
Dobry wieczór.
Drodzy Państwo, zatem dzisiaj będziemy starali się udowodnić, jak to reklamowaliśmy w naszych mini zajawkach, że futbol w naszym regionie to nie tylko poznański Lech, to nie tylko mecze na Inea Stadionie Przybułgarskiej i tutaj drużyny występującej w Lotto Ekstraklasie, ale to zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Paweł, zgodzisz się z taką opinią? Bo przecież, no gdybyś zaczął wyliczać te wszystkie mecze, które odbywają się w każdy weekend w Wielkopolsce, to jest to niesamowita liczba.
Oczywiście jest to niesamowita liczba, niesamowite też przedsięwzięcie organizacyjne dla nas jako związku, bo to my jesteśmy organizatorem tych rozgrywek, to my wyznaczamy daty, godziny, oczywiście też w porozumieniu z klubami, plus sędziów, kolegium sędziów, także wiele, wiele spotkań, oczywiście na wierzchołku tej góry jest Lech na Przybułgarskiej, ale wiele spotkań w wielu miejscach Wielkopolski odbywa się przez całą sobotę i niedzielę.
To teraz sobie troszeczkę poskaczemy. Zapytam wprost, jak ci się rządzi, bo od 6 sierpnia, dobrze pamiętam datę, jesteś prezesem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, po no, zacnym człowieku, który kierował wielkopolskim futbolem przez lat aż 16, Stefanie Antkowiaku, i no i nagle zostałeś rzucony chyba na głęboką wodę.
No dość głęboka ta woda, oczywiście 16 lat rządów prezesa Antkowiaka. Teraz ja rozpoczynam swoją działalność tym, czy rozpocząłem od 6 sierpnia dokładnie. Czy trudne? Na pewno dosyć trudne, dosyć głęboka woda. Wiele takich spraw, które chcemy niewielkich pozałatwiać, a myślę, że one będą korzyścią dla wszystkich klubów, dla wielkopolskiej piłki.
Kiedy ten pomysł się narodził, żeby zostać prezesem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej?
Myślę, że to pomysł się już wcześniej troszkę narodził, ale kiedy chyba uwierzyłem w to, bo poza mną, przed tymi wyborami niewiele osób, tylko ci najbliżsi moi współpracownicy chyba wierzyli w to, że tak naprawdę z prezesem Antkowiakiem można wygrać. Sporo pracy wykonaliśmy, a ten pomysł gdzieś, myślę, że około rok przed wyborami były pierwsze jakieś przymiarki, pierwsze spotkania z ludźmi, którzy chcieli tych zmian w wielkopolskiej piłce.
To ja powiem, jak ja się dowiedziałem, bo dla poznaniaków, którzy orientują się mniej więcej w topografii, osiedle Łokietka, taki tam sklep jest z jednej z sieci, tam spotkaliśmy się
na parkingu,
tak, i wtedy Paweł zdradził mi, co nie ukrywam, było dla mnie sporym zaskoczeniem, ale okazało się, że tego 6 sierpnia na finiszu Paweł po zaciętej zresztą wyborczej walce został sternikiem wielkopolskiego futbolu. To zapytamy cię właśnie dzisiaj, 17 października, warto było?
Myślę, że warto. Jestem na początku tej drogi, czy ja razem z moim nowym zarządem jesteśmy na początku tej drogi. Moim zdaniem warto. Mamy sporo do zrobienia, jest sporo do unowocześnienia i to jest naszym celem.
A jest to dosyć trudne zadanie na początku, bo nie da się ukryć, że każdy nowy prezes, nowy szef, no, musi się zderzyć z tym, co zastał. Z całą, i nie wiem, administracją, z całą strukturą. I podejrzewam, że cały czas trwa troszeczkę takie przebijanie się przez ten mur. Czy już się udało?
Jak poniedziałek 8 sierpnia, to tak właśnie Grzegorza.
Poniedziałek 8 sierpnia rozpoczęłem od spotkania z pracownikami, którzy byli w biurze, ponieważ no, czy ja wygrałem, czy wygrałby były prezes, zostałby dalej sternikiem, no to biuro musi dalej funkcjonować. Oczywiście dzisiaj po 2,5 miesiąca mamy już pewne zmiany osobowe, kadrowe w biurze. Pierwszy dzień to było spotkanie i przede wszystkim powiedzenie każdemu z pracowników, proszę się zabrać do swoich obowiązków, bo związek musi funkcjonować. Kto będzie prezesem, no to jesteście pracownikami. Każdy ma swoje zadanie do wykonania. I tak też było przez ten pierwszy okres, a takie pierwsze decyzje gdzieś personalne już były gdzieś na koniec sierpnia. Zmieniamy powoli, udoskonalamy to, co było, a z tym, co się zderzyłem, no trochę tego jest. Tutaj nie chciałbym być może się jakieś szczegóły zagłębiać. Będziemy chcieli to po prostu zmienić. Ten związek funkcjonował przez ten okres rządów prezesa Antkowiaka w taki, a inny sposób. Teraz ma być inaczej.
Radosław Michalski 4 lata temu już został prezesem na Wybrzeżu Pomorskiego
Związku. To
być może
wtedy był ten pierwszy pomysł.
No właśnie, a to była taka inspiracja też, bo to tak nie dał się być podobny szlak. Były piłkarz, były reprezentant Polski, znany zawodnik, grający też za granicą, zostaje prezesem Związku. Z tego samego pokolenia na dodatek, trzeba przyznać. I chyba nawet graliście razem.
Graliśmy razem w Widzewie.
W Lidze Mistrzów.
W Lidze Mistrzów. Także na początku początku były to gdzieś pierwsze żarty, bo dla mnie też to, że Radek się wtedy zdecydował, było sporym zaskoczeniem, że chciał pójść w tym kierunku. Trochę droga rzeczywiście podobna, no bo on wcześniej pracował w klubie, ja też pracowałem w klubie, później poza klubem i ten moment, kiedy się zdecydował, jak wygrał, oczywiście gratulacje i tak dalej, i tak dalej. I była też od niego wyszła, jakby to jest, słuchaj, to za 4 lata może ty. Oczywiście wtedy z przymrużeniem oka i przez pierwsze 3 lata w ogóle się nad tym nie zastanawiałem. Ale no przychodzi taki okres, że pomyślisz o tym, żeby poszukać tego swojego miejsca w piłce, a wydaje mi się, że akurat tutaj jest sporo do zrobienia.
Fala przez Polskę przeszła teraz, po 4 latach. Wprawdzie może nie byłych piłkarzy, takich jak Michalski, Wojtala, ale większość związków, w większości związków wojewódzkich zmiany prezesów nastąpiły właśnie w tej kampanii wiosenno-letnio-jesiennej.
Niestety nie w większości, bo 7 nowych prezesów jest, tak. Czyli 9 pozostało. W tym najstarszy się ostał w Małopolsce.
Ale Michalski został, to już ta zmiana 4 lata temu została.
No to
tak?
Jak Radka zaliczymy, to jest pół na pół. Uh-huh. Myślę, że to też taki chyba moment zmiany też pokoleniowej, bo to przyszedł po prostu czas. Większość tych prezesów rządziła bardzo długo. Też osiągnęli już pewien wiek i myślę, że taka, oprócz tego, że chcemy zaproponować nową jakość, troszkę inny sposób zarządzania, sposób myślenia o związku piłkarskim, to po prostu też naturalny czas zmiany.
To masz chyba dobre te sierpnie, bo tak dzisiaj z Grzegorzem troszkę przeglądaliśmy sobie internet. 21 sierpnia 96 roku dostrzelałeś tego gola na 2-3 w Kopenhadze w meczu z Brøndby i wtedy Vice awansował do piłkarskiej Champions League. Po 20 latach też w sierpniu, 15 dni wcześniej zostałeś szefem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, ale to, o co pytał Grzegorz, to rzeczywiście jest jakiś taki jednak mimo wszystko trend, że piłkarze ci, no, chcę powiedzieć, może bardziej myślący, może chcący się dalej rozwijać, jednak lubią skoczyć w garnitury i ty też, jeżeli chodzi o twój zarząd i tych ludzi, którzy mają działać, otaczasz się tymi najbliższymi też byłymi piłkarzami. Andrzej Juskowiak, wiceprezes do spraw sportowych, słyszeliśmy niedawno, miał dzisiaj być, niestety ważne obowiązki zatrzymały Bartka Bosackiego, który został szefem Wydziału Marketingu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Coś was siedzi.
To jest akurat, no, nas jest 3, jak gdyby tutaj byłych piłkarzy. Oczywiście, no, zawsze jest taka grupa, która będzie chciała pójść być może w tym kierunku, poszukać tego słowa działacz, który nie jest najlepiej kojarzony, tak? Ale bez działaczy by nie było polskiej piłki, bez działacza nie byłoby być może jakiegoś klubu na dole, bo często jest tak, że te kluby, szczególnie najniższych lig, no to jest tam jeden bądź dwóch ludzi, którzy nazywanie to starej daty działaczami, to jest, myślę, że to już nie są tak, bo oni muszą być dużo bardziej operatywni, na dużo więcej rzeczach się znać w tej chwili i my ich też będziemy zmuszać do tego, żeby jeszcze bardziej poszli, czyli w komputery, w internet, w ekstranet do obsługi meczów i spotkań. A jeżeli chodzi o naszą trójkę, no rzeczywiście Andrzej jak gdyby z tego względu, że zajmował się tym szkoleniem młodzieżą i od wielu lat gdzieś tam przy tym jest też przy reprezentacji U21 razem z Marcinem Dorną, więc jako członek zarządu dla mnie było naturalnym. Trochę zmiana też w tej funkcjonowaniu jak gdyby w związku była taka, że zamiast 5 wiceprezesów, którzy wtedy było za kadencji Stefana Antkowiaka, byli to prezesi okręgowych związków piłki nożnej, które mamy i w Kaliszu, w Koninie, Piła Leszno plus prezes strefy poznańskiej, a ja troszeczkę to zmieniłem, zrobiłem 4 wiceprezesów, dobrałem z klucza bardziej kompetencyjnego niż tylko z tego względu, żeby ktoś został wybrany w swoim okręgu, więc dla mnie naturalnym wyborem było to, żeby Andrzej będzie akurat od tej części szkoleniowej. Myślę, tutaj też już mieli pierwsze spotkanie, również Marcin Dorna się zaangażował, więc chcemy te modele gry, które przychodzą gdzieś nam od góry, od PZPN-u, tutaj w Wielkopolsce prowadzę, chcemy być takim, spróbować być związkiem, który rzeczywiście bardzo w to pójdzie. A co do Bartka, Bartek po zakończeniu swoich, chyba już jak jeszcze grał w piłkę, to zajmował się tym sprawami marketingu, komunikacji, media społecznościowe i wydaje mi się tutaj dobrym pomysłem i dobrym rozwiązaniem to, że Bartek nam jako związkowi też pomoże.
Ale to autorski pomysł prezesa Wojtali, tak, żeby Bosackiego też wciągnąć w to, bo on nie uczestniczył w wyborach na prezesa, nie było go tak na zjeździe, jeśli dobrze pamiętam, tylko został po prostu zaproszony już przez nowo wybranego prezesa.
To nawet chyba nie było zaproszenie do końca, tylko taka rozmowa i postawienie Bartka w sytuacji, której nie mógł odmówić.
Proszę Państwa, jeśli Państwo mają ochotę porozmawiać się z nami, a przede wszystkim z naszym gościem, Pawłem Wojtalą, prezesem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, to serdecznie zapraszamy. 61 8 654 654 to telefon do naszego studia. Obiecujemy także piłkarski konkurs z piłkarską nagrodą. Jakie są te pierwsze posunięcia, Paweł, jeśli chodzi o te zmiany? Wspomniałeś tak na razie dosyć ogólnie o tym, że ta koncepcja ma być bardziej nowoczesna. Na przykład jeżeli chodzi o strukturę tę szkoleniową, to jakieś gwałtowne zmiany, czy raczej spokój, ewolucja?
No oczywiście to są zmiany też, które muszą nastąpić pokoleniowe, bo chyba, że nie zdradzę tutaj żadnej tajemnicy, że od 1 stycznia będziemy mieli nowego trenera, koordynatora. Po wielu latach odchodzi Rysiu Dorożała. Też docelowo nastąpi zmiana na stanowisku dyrektora biura, więc...
Jeśli wtrącę się, jeśli chodzi o trenera, jest konkurs rozpisany, tak? I tutaj każdy trener...
Być może nie konkurs, tylko nabór. Tutaj chcieliśmy, tak, gdyby, żeby to był taki nabór, żeby pojawiły się być może też te nowe nazwiska, które gdzieś nam mogą umknąć, gdzieś ludzie, którzy gdzieś są w wielkopolskiej piłce, mają sporo do zaproponowania, ale nie byli, może nie są tak aktywni, a może nie mają takie nazwisko, które gdzieś tam jest w naszych głowach. Tak, rzeczywiście był ten konkurs, on skończył się w piątek. Jutro siadamy do pierwszej analizy z Andrzejem Juskowiakiem tego, co nam spłynęło, więc myślę, w najbliższych dniach, może nie dniach, ale w najbliższym czasie chcielibyśmy do końca miesiąca też to zamknąć, żeby nowy człowiek, który zostanie koordynatorem, mógł zostać jeszcze przez te 2 miesiące przez trenera Dorożałę wprowadzony. A inne zmiany...
Dyrektor biura, tak?
Dyrektor biura na razie to jest zmiana, która też nastąpi, więc to są zmiany trochę też pokoleniowe, tak? To są wieloletni pracownicy związku, już będący w wieku emerytalnym, więc taka kolejna jak gdyby zmiana ewolucyjna, ale też naturalna, która musi nastąpić, to chcemy na pewno usprawnić inne komórki też działające jak wydział gier, do tego, żeby jednak zmobilizować kluby, już o tym wspomniałem wcześniej, do tego, żebyśmy te kolejki, które w związku gdzieś tam przy transferach są, żeby to wszystko można zrobić przez internet, tylko to raczej troszkę wysiłku, w sensie nauczenia się, i będzie to wielka oszczędność czasu dla nas wszystkich.
Tak pół żartem, pół serio, na sterników regionalnych związków piłkarskich mówiło się baronowie. Czujesz się już baronem po tych 2,5 miesiąca?
To znaczy gdzieś to tam, może nie tutaj funkcjonuje, jak do Warszawy, gdzieś tam nawet w kręgu jak gdyby naszym prezesów w formie żartobliwej gdzieś te określenie baron się pojawia. Nie wiem, czy to jest właściwe i nie wiem, czy jestem w właściwym wieku do tego, żeby być baronem, ale no kiedyś ktoś, każdy musi zacząć, to jest baron to było określenie akurat niezbyt korzystne jak gdyby takie, bo to chodziło o to, że to są te związki, które bardzo gdzieś tam stwardniałe, skostniałe. My chcemy od tego odejść. Jest wielu młodych ludzi będących również prezesami, młodszy ma 30 lat z warmińsko-mazurskiego, więc trochę nam daleko jeszcze do tych baronów, a jak będziemy później oceniani, to się okaże.
A prezes Boniek, ile razy z prezesem Wojtalą zdążył porozmawiać? Jest kontakt?
Jest kontakt. Pierwsze spotkanie było bardzo szybko i nie było to jedyne w tym krótkim, przez te 2 miesiące. Wiadomo też, jaki mamy okres wyborczy, trochę to też determinuje pewne rzeczy, ale no to jest tak, że prezes Boniek gdzieś tam jednak na byłych piłkarzy spogląda troszeczkę, może nie łaskawszym okiem, ale jednak jest ta wyczuwalna, większa jak gdyby taka sympatia, więc będziemy z tego jako związek, mam nadzieję, korzystać.
24,5 minuty po 22. Sportowa Arena na antenie Merkurego Polskie Radio Poznań. Cały czas czynny nasz telefon 61 8654 654, ale teraz krótki, muzyczny, piłkarski oddech.
Sportowa Arena.
28 minut po 22. Sportowa Arena dzisiaj piłkarska z szefem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Pawłem Wojtalą. Obiecaliśmy Państwu także konkurs, żeby trochę nam rozebłyskły te telefony 61 8654 654. No więc skupcie się Państwo, bo Grzegorz ten konkurs przygotowuje.
Tak, ale będzie jedno proste pytanie, krótkie, dotyczące oczywiście naszego gościa, który będzie siłą rzeczy jurorem naszego konkursu. Dajemy też mały margines błędu, a pytanie jest następujące. Ile meczów w reprezentacji Polski rozegrał Paweł Wojtala? Ile spotkań w reprezentacji Polski rozegrał Paweł Wojtala? Paweł, o jeden mecz można się
pomylić. Jak Paweł się zgłosił do odpowiedzi?
Wie,
no,
dobrze.
To teraz zobaczymy, jaką licytację tutaj Państwo sobie urządzą. Dwa telefony się tutaj nam rozstrzelały.
To Paweł,
powiedz, jedynkę czy dwójkę? Wybieramy.
No, jedynkę.
Jedynka.
Jedyneczka. F1. Proszę bardzo. F1 w takim razie. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór. 12 meczów.
No i to jest odpowiedź proszę bardzo dobra, bardzo. Aż zaklaskał, tak? Zgadza się? Zgadzam się. Zgadza się. Raz
a proszę się nam przedstawić, jeśli pan może.
No, tak, jasne. Marcin Kupiec.
Panie Marcinie, serdecznie gratulujemy. Oczywiście nagroda do odebrania w naszym dziale.
Panie Marcinie, pan zawsze wszystko wie, to może pan wie, z kim debiutował Paweł Wojtala jako reprezentant Polski?
Ja tylko sobie przypomniałem, że to był bodajże 94 rok i mecze rozgrywane w ramach eliminacji do Euro 1996 roku bodajże w Anglii.
Te mecze przyszły później, bo najpierw jeszcze było towarzyskie spotkanie wyjazdowe, grudniowe, na takim zgrupowaniu zimowym i to była Arabia Saudyjska, tak?
Jest.
Tak jest, to była Arabia Saudyjska, od razu 90 minut. To żeby dopełnić i tę CV-kę reprezentacyjną, 12 spotkań, 10 w pełnym wymiarze, 2 spotkania w końcówce, do tego 6 spotkań w reprezentacji Polski jako piłkarz Lecha Poznań, 3 spotkania jako piłkarz Widzewa Łódź i 3 spotkania jako piłkarz HSV Hamburg. Panu Marcinowi
gratulujemy. Panie Marcinie, a pan chodzi tylko na mecze Lecha, czy też taki wielkopolski futbol w innym wymiarze też pana interesuje?
Ja powiem tak, na pewno z miarę możliwości czasowej, jak mi pozwolą na to pracę i czas wolny, chodzę na mecze Warty przy drodze tępińskiej, a poza tym brat mojego szwagra gra w Unii Stwarzęc, także też mi się zdarza chodzić na mecze, a to jest poziom rozgrywkowy, jeżeli się nie mylę, czwarta liga.
Tak jest, tutaj Paweł też doskonale się orientuje i pokazuje. I co, te mecze niższych lig też mają swój urok?
Oczywiście, one są bardzo emocjonujące, czasami naprawdę jest więcej emocji i więcej tam, nikomu nic nie ujmując oczywiście z piłkarzy Lecha, ale czasami jest tam więcej walki, determinacji i tych pokazywania cech policjonalnych niż na boiskach ekstraklasy. Takie jest przynajmniej moje zdanie.
A co by pan zmienił w wielkopolskiej piłce nożnej? Może tutaj prezes słucha, ma słuchawki założone, więc może pan coś doradzić?
Ja powiem tak, ja jestem laikiem, ale bardzo się cieszę, że doszło niejako, nazwijmy to, do jakiejś tam odwilży, do jakiejś transformacji i ewolucji we władzach związku, dlatego że może to jest, że tak powiem, w tym, może, przepraszam, tak mówię, bo to nie jest szaleństwo, ale może w tym szaleństwie jest metoda i może, że tak powiem, to jest sposób na odrodzenie się, na zreformowanie piłki wielkopolskiej.
Dziękujemy za tę opinię. Panie Marcinie, raz jeszcze gratulujemy tej piłki zdobytej i gadżetu od powiatu poznańskiego. Pięknie dziękujemy także za wyrażenie swojej opinii. I chyba, Paweł, rzeczywiście coś jest, bo my tak no, najczęściej, my też już troszkę skażeni medialnym podejściem, zainteresowaniem zresztą naszych słuchaczy, skupiamy się na poznańskim Lechu, zaglądamy na mecze Warty, bo to szczebel centralny.
Oj, prezesa Wojtale na meczu Warty widziałem.
W polskim futbolu, tak. No i no, ja przed chwileczką rozmawiałem, nie można zobaczyć na meczu trampkarzy, na przykład w Jarosławcu ostatnio w niedzielę koło środy wielkopolskiej. Zresztą chodzę także w województwie kujawsko-pomorskim czasami, jak tylko mam okazję na mecze B-klasy Pałczanki Żlin, a więc te boiska mniejsze niż tylko inne, a stadion nie są mi obce. I Paweł, tam jest też swój urok i to jest, no nie chcę powiedzieć, ale to jest sól futbolu, bo ta piłka profesjonalna to jest show business.
Oczywiście profesjonalna, czy ta ligowa już na każdym szczeblu centralnym, rzecznika już tak naprawdę szczebel centralny mamy do mniej lub bardziej do trzeciej ligi, czyli 4 poziomy rozgrywkowe. Potem zaczynają się te ligi, które naprawdę my jako związek odpowiadamy, czyli od 4 ligi w dół. Oczywiście, że to ma swój rok, to ma swoją pasję tych ludzi, to są ludzie, którzy przychodzą, poświęcają swój taki czas dla piłki, dla hobby, chcą tam być. Ich trzeba wspierać tym, trzeba, żeby tych drużyny, żeby ten sposób spędzania też czasu, tak? Bo to jest oprócz tego, że oni zagrają, jest rywalizacja sportowa, spędzają razem w drużynie, uczą się pewnych rzeczy, to są młodsi czy starsi, ale każde funkcjonowanie w grupie jest rozwojem też każdego z tych zawodników. Czy to będzie poziom czwartej ligi, czy na samym końcu B-klasy którejś, nieważne. Oni chcą, każdy z nich chce wygrać to spotkanie i tutaj my chcemy, w jakikolwiek sposób możemy, to pomagać tym klubom. Chcemy być, żeby one jak najlepiej mogły, jak najprościej też funkcjonować od naszej strony. No my jako organizator rozgrywek musimy im po prostu to w jakikolwiek sposób umożliwić.
Ile taki klub potrzebuje pieniędzy, żeby opłacić wszystko, co trzeba opłacić Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej? No bo powiedzmy drużynę kolegów można zebrać, nie?
I to zawsze jest sygnał taki przedwyborczy, że tak. Wszyscy mówią, jest za drogo, żeby założyć drużynę, żeby skrzyknąć się, żeby wystartować.
Ja sobie zdaję sprawę, że prezes nie musi znać dokładnie opłaty, ile wynosi licencja B-klasowa, ile A-klasowa i tak dalej, bo to trzeba mieć tego Excela w głowie. Od tego jest Wydział Gier i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest chyba odwieczny argument też małych klubów B-klasowych. Ostatnio Odlew Poznań wręcz pisze do prezesa Bońka o obniżenie opłat. Tam chyba chodziło o opłatę licencyjną trenera.
To chodzi o karę za to, że był trener bez licencji.
Tak jest.
No jest to pewien problem, tak? Bo zatrzymałem się na chwilę przy sprawie, którą poruszył Odlew. Odlew, tylko jak ostatnio. Jest to tak, że PZPN dąży do ujednolicenia. Chce, żeby na każdym meczu był trener z licencją. I oczywiście jest to pewien problem, no bo tych licencji nie jest ich dużo wydanych, ale jeszcze są też, pamiętajmy, uprawnienia trenerskie wydane przez uczelnie. One są tak naprawdę ważne do 2019 roku. Jest to pewien problem też do rozwiązania przez związek. Tutaj musiałbym dużo więcej powiedzieć, bo jak gdyby to jest tak, że skończyłem AWF.
Mam
tak
naprawdę tytuł 19... trenera drugiej klasy, a w 2019 roku nie będę mógł już być trenerem.
Tak jest. I tutaj jest to, pozostaje jeszcze do rozwiązania, w jaki sposób. Już to zostało i tak przesunięte, bo miało być w 17. Zostało przesunięte na 19. To pozostaje do rozwiązania. Oczywiście tutaj jest to zabezpieczenie tego, że jeżeli coś się stanie, to był człowiek odpowiedzialny za to, tak? Jest trener z licencją, trener, który ma do tego odpowiednie uprawnienia. I jest oczywiście tutaj bardziej problemem jest kara, która za to wejdzie, bo pierwszy raz jest to upomnienie, drugi raz chyba 400 zł, za trzeci raz to już jest 1000 zł, no to jest często spora część budżetu takiego klubu, więc tutaj pozostaje do rozwiązania. Jeżeli chodzi o same opłaty, no musimy pamiętać też o tym, że zweryfikować rozgrywki ktoś musi, tak? Musimy ustalić terminarz, musimy wysłać sędziów, tak? Musi to wszystko funkcjonować, musi być też porządek. No to są prace administracyjne, takie organizacyjne, które muszą zostać wykonane. Wyobraźmy sobie, że dla wszystkich tych drużyn, które mamy w Wielkopolsce, każdy sobie sam organizuje. Jeździcie na jakieś mecze niższej ligi, czy nawet dzieci, wyobrażacie sobie, co by się działo, jakby tam rodzice doszli do głosu. Także no to nad tym musi być nad tym piecza, musi być nad tym porządek, na to są potrzebne te opłaty. My nie jesteśmy związkiem do tego, że nie jesteśmy komercyjną, tak? Prowadzimy pewną misję rozwoju piłki nożnej, szkolenia też, czy pomocy w szkoleniu klubom młodzieży. Na tym chcemy się jak najbardziej koncentrować. Oczywiście rozgrywki seniorskie, my je organizujemy. Nie jesteśmy instytucją, która zarabia pieniądze. My jesteśmy od tego, żeby spełnimy misję społeczną rozwoju piłki nożnej.
To jeżeli tak atakujemy, to teraz o coś innego. Może nie zaatakuję, ale czy prezesa Wielkopolskiego Związku nie boli, że w Ekstraklasie jest Lech, później w pierwszej lidze nie ma żadnej drużyny, później przez całą drugą ligę musimy zejść aż do przedostatniego miejsca w tabeli, żeby odnaleźć poznańską Wartę i na tym najwyższym szczeblu centralnym, czyli pierwsze trzy klasy rozgrywkowe, tak, to jest szczebel centralny, Ekstraklasa, pierwsza, druga liga, są tylko dwie drużyny. Potem, jeżeli w trzeciej lidze już tych wielkopolskich drużyn jest więcej nawet niż kujawsko-pomorskich, czy tutaj w tej, najwięcej jest akurat w tej naszym kwadracie drużyn wielkopolskich, ale znowu poznańskich jest bardzo mało.
A jak prezes grał w piłkę nożną, to w Ekstraklasie były cztery drużyny z Wielkopolski, o Ekstraklasę biło się Konińskie Aluminium, wtedy w ówczesnej drugiej lidze, cała trzecia liga prawie była wielkopolska, no i rzeczywiście w ostatnich latach to padło, na szczęście mamy mistrzynię Polski w piłsęcznej kobiecej Medyka Polo Market Co.
Tak, ale jeśli chodzi o męską piłkę, no trochę mało.
Jest rzeczywiście mało. Tutaj rola związku jest tym bardzo ograniczona, no bo kluby już, te na szczeblu centralnym, są osobnymi podmiotami, tak? I to one muszą gospodarować swoimi pieniędzmi, one muszą pozyskać te pieniądze. Tutaj związek, my jako związek niewiele możemy tak naprawdę pomóc, bo my nie jesteśmy od tego, my nie pozyskamy sponsora do klubu, my nie damy pewnych narzędzi, które klub musi sam wiedzieć, jeżeli chce być klubem profesjonalnym, bo mówimy o klubach profesjonalnych, no to klub profesjonalny musi sam te narzędzia, jak ma funkcjonować, jak odpowiednich ludzi sobie dobrać, pozostaje ciągle i to jest ciągły problem gdzieś od jakiegoś czasu w Wielkopolsce, no to poza Lechem mamy niewiele i nikt specjalnie gdzieś nie widać tego, żeby były osoby chętne do finansowania futbolu, no bo bez tego finansowania dodatkowego, często też w niektórych innych miejscach często dają samorządy, akurat w Polsce to niekoniecznie i w innych, nie mówię tu już o Poznaniu jak gdyby, ale no nie ma być może tak dużych kwot, tak dużych chęci czy samorządów współpracy z jakimiś prywatnymi sponsorami do tego, żeby zbudować drużynę grającą wyżej niż tak naprawdę no Warta gdzieś w końcówce drugiej ligi, no i część tej trzeciej ligi, no ale w pierwszej lidze nie mamy nikogo, tak duże województwo na pewno boli.
A już teraz po wyborze, na co najczęściej, jeżeli spotykasz się, no, używamy tego słowa, z działaczami, w przypadku futbolu profesjonalnego menedżerami, na co najczęściej ludzie tutaj w regionie narzekają i mówią: Paweł, zmień to, szybko zmień to.
To znaczy, czy to jest tak, no, nie ma jakiegoś takiego konkretnego, jak gdyby, tak, no, zmień, żeby lepiej funkcjonowało, żebyśmy mieli lepszy kontakt z biurem, żebyśmy dostawali lepsze odpowiedzi, żebyśmy
obniż szybciej... stawki sędziowskie też?
Co do stawek sędziowskich, to nie one tak naprawdę, myślę, jeżeli jesteśmy przy sędziach, to myślę, że trzeba powiedzieć, że największym, to żadna będzie tajemnica, myślę, że to nie jest problem sędziowie, tylko obserwatorzy. Tak, tutaj kluby do tego mają najwięcej wątpliwości, bo tak naprawdę obserwator przyjeżdża i ogląda sędziów, tak? On ocenia sędziów, ocenia pracę sędziów. Jeżeli klub już płaci za sędziów, dodatkowo musi płacić za obserwatora, oczywiście kluby do tego. Będziemy dążyli do tego, żeby tych obserwacji było mniej, a być może jeżeli tutaj nas jako związek będzie na to stać, bo to też musimy w swoim budżecie skalkulować, to będziemy chcieli te opłaty albo obniżyć, albo je w jakiś sposób ulżyć klubom od mniej obserwacji, a kończyć na tym być może zniesieniu, ale to jest melodia przyszłości, to jest jak gdyby wierzchołek tej góry, który jest do przepracowania przez... No myślę, że to niestety nie w najbliższym okresie czasu, tylko przez lata.
Ale odpowiedź sędziów będzie taka, jak mają się wyszkolić, skoro ktoś musi ich obserwować i oceniać.
No tak, to mają fundusz na szkolenia.
Rodzice mogą, bo ja na tym niedzielnym meczu tam 4 nieodgwizdane spalone widziałem, ale to tak
nie żartem, masz mocy sprawczej.
Nie mam mocy sprawczej, za to mam moc nacisnąć nasze komputery, ponieważ zadzwonił telefon. Halo, dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór, Rafał z tej strony.
Witamy.
Witam, ja się włączyłem, powiem szczerze, troszeczkę przed pół do 11.
Ale naszym gościem jest Paweł Wojtala, szef Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Tak, jest, witam panie Krzysztofie, panie Grzegorzu i panie Paweł, jeżeli tak można. No, powiem tak, bo mi się wydaje, że powiedzmy, no wiadomo, że mówimy o tych Lech Warta i długo nic, ale no mamy na przykład bardzo ładny stadion Gromu Plewiska, no to jest koło Poznania, że tak powiedzmy, ale też to jest drużyna w czwartej lidze, gra wysoko i też chyba znając życie za bardzo chyba awans do trzeciej ligi by może im za bardzo nie pomógł w finansach i tak dalej. Te kluby, wiadomo, też Lech drugi dosyć był długo w czołówce rezerw Lecha w trzeciej ligi, no też do drugiej ligi chyba by się nie opłacało finansowo wejść, żeby prowadzić znowu wyjazdy po całej Polsce, no bo druga liga, no to już jest cała Polska, jak tu jest Warta, no Warta też tak weszła i też to trochę wszystko kuleje. Ja mam jeszcze w związku z tym takie pytanie ogólne, no bo pan mówił o tych obserwatorach. Tych obserwatorów jeździ wiele dużo i oni pomiędzy zarabiają duże pieniądze, czy to jest naprawdę prawda? Tych obserwatorów, którzy obserwują sędziów i tak dalej, to niejednokrotnie są ludzie, którzy no mają wątpliwą reputację. Czy jest to prawdą, czy to nie jest prawdą? I drugie moje pytanie, czy rzeczywiście tego obserwatora, tych sędziów, który jest tam tak zwany incognito, powiedzmy, czy on naprawdę bardzo dużo kluby kosztuje o wiele więcej niż tam utrzymanie, że tak powiem, sędziów za jeden mecz. Czy to jest prawda? Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego, życzę.
Dziękujemy. No to konkretne pytania, to jest rzeczywiście takie drogie, ci obserwatorzy, czy demonizujemy trochę problem?
Demonizujemy zdecydowanie problem, nie ma takiej możliwości, żeby obserwator kosztował więcej niż przyjazd trójki sędziowskiej. Tutaj to jest takie utarte, które gdzieś tam się mówi o obserwatorach. Myślę, że to nie jest już tak, jeżeli mówimy, nie wiem, co miał pan na myśli, jakby wątpliwą reputację. Te czasy, które no niestety środowisko sędziowskie bardzo przetrzebiły w Wielkopolsce, się skończyły zdecydowanie i tutaj nikogo już nie można zarzucać, że jest złej reputacji.
Ale panie prezesie, jeśli tak chcę ująć to w lekki cudzysłów, trochę cierpimy na tym, bo jeżeli chodzi o mecze piłkarskie Ekstraklasy, to tam nie ma żadnego przedstawiciela Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Teraz się przebija Szymon Lizak przez Puchar Polski i tak dalej.
Ale no, się przebija już od paru lat.
To jest rzeczywiście problem nasz i jak gdyby gdzieś o tym też mówiłem, że chciałbym doczekać tego, że będziemy mieli znowu sędziego w Ekstraklasie. Przypadłość Wielkopolskiego, jak gdyby tutaj naszej Wielkopolski w sędziach była bardzo mocna. Wielu sędziów niestety musiało z wiadomych powodów odejść. Pozostała spora dziura. Ci młodzi starają się, ale no albo brakuje jakości, albo trochę szczęścia, albo też jakiegokolwiek wsparcia. Ja też będę chciał o nich troszeczkę powalczyć, ale bez powalczenia ja mogę powalczyć, jeżeli będę miał argumenty na to.
Tak? No za to dobrze, dobrze jest trenersko, wręcz bardzo dobrze.
Trenersko tak, ale
Marcin,
jeśli chodzi o
sędziów... to, no, to już sztandarowa jakby postać w młodzieżowym futbolu krajowym, ale także inni trenerzy prowadzący te nisze reprezentacje, dużo współpracujących z reprezentacjami U15, U17.
No rzeczywiście ta myśl trenerska jest bardzo w tych reprezentacjach juniorskich reprezentowana, oczywiście tak jak Marcin, wiadomo, U21 i wielkie nadzieje na mistrzostwa, które odbędą się w przyszłym roku. Więc to tak, to działa i myślę tutaj to też będziemy chcieli jak gdyby poprawiać, jeszcze ulepszać, bo chcemy mieć jak najlepszych trenerów i ci trenerzy mogli też szkolić młodzież i pracować w klubach. Dla nas to jest, dla Związku, dla Wielkopolski bardzo dobre. A jeszcze krótko do sędziów, no potrzeba też argumentów, tak, potrzeba dobrych meczów, dobrego sędziowania, wtedy można wspierać naszych sędziów na szczeblu centralnym.
No właśnie, futbol młodzieżowy, tak jeszcze na chwilę przedostańmy właśnie przy tych trenerach, to niech to będzie taki punkt wyjścia. Bo tak się trochę zastanawiam, co tu wielkiego zmieniać, skoro rok 2015, czy jeszcze przed objęciem przez ciebie steru w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej, był najlepszy, jeśli chodzi o futbol młodzieżowy w całej historii wielkopolskiego futbolu. Wszystkie drużyny chyba zdobywały złote medale, bodaj jedno, a srebrne na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży.
Ale rzeczywiście, no są nam akurat takie roczniki, które no nie mówię, że będziemy zmieniać wszystko, tak? Nie będziemy też przeszkadzać w tym, co dobrze funkcjonuje, co spełnia swoją rolę, co jest sukcesem Związku, sukcesem Wielkopolski. Pamiętajmy o tym, że no te reprezentacje są jednak już w tym okresie stworzone z 90, jak nie więcej, procentach z piłkarzy Lecha, z Akademii Lecha, z tych, którzy
czyli będą... Z twardej selekcji,
która gdzieś tam jest. My musimy troszeczkę być niżej, troszeczkę tam bardziej aktywni, poszukać. Też no, taka też rola, że gdzieś ktoś może się na to oburzyć, ale jednak gdzieś ci najlepsi chłopcy prędzej czy później z Wielkopolski ich chcą i tak naprawdę trafiają do Lecha, więc... To szkolenie później to jest jak gdyby pokłosie tego wszystkiego, tego całego procesu selekcji wieloletniej, gdzieś tam przeprowadzonej i od tego, co prowadzą je inne swoje kluby, prowadziły my jako związek i no czerpie w tej chwili najwięcej z tego najlepszy klub w Wielkopolsce, czyli Lech Poznań, a przy okazji, że ci chłopcy trafili tam, byli z różnych miejsc i my reprezentują naszą reprezentację i zdobywają te sukcesy, no to tylko przyklasnąć, ale sukcesy sukcesami, tak naprawdę na końcu liczy się, kto z tych chłopców zagra w lidze, gdzie zagra i w której lidze.
A zagra z całej drużyny juniorów pewnie jeden.
61 8654 654. Sobie jeszcze wrócimy na chwilę do piłki młodzieżowej, ale teraz odbieramy kolejny telefon. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Sławomir Andrzej Jarocin.
Witamy.
Chciałem poruszyć sprawę trzeciej ligi piłkarskiej, chociaż wiem, że Wielkopolski Związek akurat nie prowadzi tej ligi. No ale mimo wszystko dwa takie pytania mam. Pierwsze chodzi o tych obserwatorów, które już tutaj był temat poruszany, ale ja też mam wątpliwości, po co ci panowie przyjeżdżają na mecze. Tym bardziej, że no, większość przynajmniej klubów trzecioligowych rejestruje te mecze na taśmie i w przypadku błędów sędziego no, można przesłać te błędy uwiecznione na filmie. Ja na przykład dzwonię z Jarocina, więc jestem oczywiście
kibicem Jaroty.
Jest Jarota TV. Tak samo wiem, że jest chyba w środzie wielkopolskiej Polonia TV, dlatego bo mówię, dla mnie funkcja obserwatora jest zbędna. Jak się pan prezes zaopatruje jeszcze raz na tą sprawę? A drugie pytanie to jest, jak pan prezes ocenia reformę trzeciej ligi, to znaczy powiększenie terytorialnie, bo dla mnie to jest troszeczkę też nie na miejscu, biorąc pod uwagę budżety klubów. No doszły nowe województwa, także dla mnie trzecia liga ta w poprzedniej formie była lepsza, no mniejsze koszty. W tym momencie wyjazd z Jarocina do Szczecina czy do Wolina to wiąże się z wyjazdem dwudniowym i tak samo innych klubów. Dziękuję. Przechodzę.
Bardzo dziękuję.
Wielkopolska jeszcze w tej trzeciej lidze nie ma tak źle, bo jest w miarę ościenna, ale co ma zrobić biedny Faluba z Zielona Góra, któremu bliżej by było do Wielkopolski, do Zachodniopomorskiego, a jeździ na Opolszczyznę i daleki Śląsk. Aha. I tak ktoś chyba się uparł, że muszą być po 4 województwa w tej trzeciej lidze. Ja wziąłem sobie przed sezonem skarb kibica. Ja podpisuję się pod tym, co mówił kibic, nie do końca, bo podejrzewam, że intencja kibica była, żeby te ligi były po prostu
damy
mniejsze.
Szansę jeszcze słuchaczowi. Jeszcze jeden telefon, dobra? I nie zapomnij tego wątku. Tak. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, pozdrawiam. Ja mam takie pytanie. Bardzo fajnie, że w Lechu dla tylu chłopaków do 21 lat długo będą mistrzostwa. Czy jest jakaś szansa, żeby w Poznaniu zrobić taki mecz towarzyski właśnie reprezentacji do lat 21?
Z poznańskim trenerem.
I mam takie jeszcze jedno zdanie. Bardzo fajnie, że z Berlińskiego upłyną takie dwie fajne audycje właśnie o samej porze na MC Radio o kolejorzu i tutaj ta nasza audycja.
A, widzi pan, no to tak sobie wymyśliliśmy sprytnie. U nas dłuższa okazja do rozmowy z gośćmi, ale myślę, że tak swoich wiernych słuchaczy ma MC Kolejarz, który jest monotematyczny i poświęcony przede wszystkim klubowi z ulicy Bułgarskiej.
Do tej trzeciej ligi wrócimy.
Pozdrawiamy.
Wziąłem skarb kibica przed sezonem i stwierdziłem, że bez sensu ktoś się uparł, żeby faktycznie były po 4 województwa. Tą Polskę można było trochę podzielić inaczej. Nie wiem, jak prezes Wojtala na to patrzy.
Znaczy, czy prezes Wojtala nie miał wpływu na to, jak będzie dzielone, jak dzielone było wcześniej. Oczywiście zawsze gdzieś ten makroregiony będą to są po 4 drużyny, tak? Zawsze tak było w historii.
Województwa.
Takie, które były makroregionalne, to 4 gdzieś tam zawsze się w tym obracaliśmy, jeszcze za moich młodych czasów piłkarskich również. Dwie kwestie. Do tego, to jest pewne też podnoszenie, ja rozumiem, że koszty rosną, cały czas wracamy do tego samego, do pieniędzy, które funkcjonują w piłce, które są potrzebne już teraz w tej chwili nawet w trzeciej lidze na wyjazdy dwudniowe, jak tutaj słuchacz nam powiedział. Ale to też powoduje podniesienie poziomu, tak? Bo jednak, jeżeli mamy już jedną, drugą ligę, która jest ogólnopolską ligą, tak? Mamy trzecią, która jest makroregionalną, jak gdyby naturalnie, tak? Bo nie mogliśmy zmniejszyć potem do, jak gdyby do poziomu województw. Wojewódzkimi są ligi czwarte, więc musieliśmy poszukać, mając drugą ligę, związek w tamtym okresie, mówię, musieliśmy jako związek, Polski Związek Piłki Nożnej musiał poszukać takie rozwiązania, żeby te regiony gdzieś pozbierać. Oczywiście można dyskutować, być może Faluba rzeczywiście miałby dużo bliżej, ale już nie wiem, co by było do Wejherowa, jakbyśmy policzyli kilometry na przykład, czy gdzieś tam dalej w Gdańsku, koło Gdańska. Więc to też służy podniesieniu poziomu. Tam też trafiają lepsi, wydaje mi się, zawodnicy. Oczywiście trzeba lepiej szkolić i będzie... To jest pierwszy rok tego nowego tworu takiej trzeciej ligi i on myślę, że z czasem wyselekcjonuje jednak drużyny, które będą tam chciały grać, będzie na to stać, będą chciały, no niestety, bo to jest tak, na tym poziomie samorządy też na to, że jest to jednak jakaś promocja swoich miast, żeby mogły występować, więc tutaj ja uważam, że to jest dobry produkt, poczekajmy jak gdyby z oceną, oczywiście większe koszty. Co do obserwatorów, to jest tak, że teraz jest, wszystkie kluby trzecioligowe dostały kamery i one rzeczywiście są, te mecze są nagrywane i są też obserwatorzy telewizyjni, którzy weryfikują. Nie wyobrażam sobie i myślę, że tak nie jest tutaj w tej chwili Pomorski rzeczywiście z organizatorem trzeciej ligi i to oni odpowiadają za obsadę sędziowską, za to, co się dzieje od obserwatorów do delegatów, do wszystkiego związanego z terminami, ale nie wyobrażam sobie to, że na każdy mecz trzeciej ligi wysyłany jest obserwator. Poza tym jest taki, myślę, to żadna tajemnica będzie, że za chwilę zostaną zniesione opłaty sędziowskie w trzeciej lidze, bo przejmie je związek od pierwszego, od nowej rundy PZPN przejmuje to, jeżeli nastąpi zmiana władzy, bo to jest tutaj, więc pewna ulga jednak, pewna ulga klubom trzecioligowych, jeżeli chodzi o opłaty sędziowskie, na pewno przyjdzie, a wracając...
Ja mam rację, trochę kiełbasy wyborczej.
Wracając do tego, że część spotkań trzeba obejrzeć na żywo i to czasami są potrzebne te obserwacje naprawdę do tego rozwoju, czy przyjedzie, nie wszystko widać dokładnie w zarejestrowanym meczu. Wszystkie mecze, tak jak już powiedziałem, trzecioligowe kluby otrzymały kamery, rejestrują mecze, wrzucają je do systemu, ogląda i obserwuje.
Z jednej kamery na przykład ocena spalonego jest prawie...
No więc właśnie są pewne takie historie, więc czasami się przydaje ten obserwator, a nie wyobrażam sobie, że on jeździ na każdy mecz akurat do Jarocina, żeby
Paweł,
obejrzeć.
Starania o mecz polskiej reprezentacji to zawsze jest taki nośny, medialny temat. Wiadomo, że mecze oficjalne o punkty rozgrywane na Stadionie Narodowym w Warszawie, to ma być dom polskiej reprezentacji tej pierwszej. Są towarzyskie mecze, chociażby 14 listopada gramy towarzysko we Wrocławiu, w Poznaniu.
Tak, rok temu była kadra, to jest szansa, że za rok, że to tylko taka roczna przerwa, bo tak jak policzymy sobie te ostatnie lata, to średnio co dwa lata reprezentacja Polski ten jesienny mecz towarzyski grała w Poznaniu.
Jest też to taki cykl pewien, o którym ja już gdzieś tam zabiegam, że tak powiem. Oczywiście czekamy na 28 października z tymi zabiegami, bo
o tym 28 porozmawiamy. Jeszcze
także, ale myślę, że tak, że to jest... Jest to możliwe, na dzień dzisiejszy nic nie mogę ani obiecać. Oczywiście każdy, pamiętajmy, że szczególnie dla meczów U21, to mam z 15 rywali, którzy by chcieli gdzieś do meczu reprezentacji, jest trochę mniej, bo w kilku okręgach czy w kilku związkach nie ma takich stadionów, które mogłyby przyjąć reprezentację, więc ale no chętnie zawsze na te mecze reprezentacji są. Jest też pewna tradycja, no bo gdzieś jak spojrzymy, gdzieś tam czerwcowe mecze chyba były w Gdańsku i to tak jakby można by pewnie z tego jakiś wzór wyciągnąć, jak to funkcjonuje. Postaram się, żeby przynajmniej nie został on zmieniony.
Czy jeżeli nie będzie baraży w listopadzie za rok o Mundial, to będzie mecz towarzyski w listopadzie i wtedy no, będziemy pilnowali, żeby się prezes starał. Oczywiście we współpracy pewnie z operatorem stadionu, no bo umówmy się, że jedyny stadion, na jaki może grać reprezentacja, to jest Ineo Stadion, który ma swojego operatora związanego z Lechem Poznań i to w dużej mierze też od niego zależy, tak? Od biznesu. To nie jest tylko chcieństwo prezesa, kibiców.
No oczywiście, to jest jedna rzecz, a operator musi chcieć, a z drugiej strony nie wyobrażam sobie, żeby nie chciał, bo to jest impreza, która zawsze podnosi rangę miejsca, rangę naszego miasta, gdzie może zagrać reprezentacja, więc nie widzę tutaj jakiegokolwiek jakby możliwości do oporu ze strony operatora.
U21 jeszcze skończymy, to jest Mistrzostwa Europy są w przyszłym roku w Polsce. Raz, że mniejsze stadiony, dwa i raczej U21 reprezentacja gra tam, gdzie te mistrzostwa się będą odbywały.
No to jest taki ważna część tych przygotowań i to jest taki mocno też projekt prowadzony przez Marcina Dornę z wielkimi oczekiwaniami też w związku, bo gramy u siebie, jeżeli wszyscy zawodnicy, którzy, bo tak naprawdę to jest U21, ale też będą mogli być chłopcy, którzy będą mieli po 23 lata, bo to jakby patrząc ze strony, więc... Tu możemy wystawić naprawdę bardzo mocną reprezentację i z tych...
Linety, Milik, pierwsze dwa nazwiska, które im przychodzą do głowy, Kapustka.
Chociażby. Więc jeżeli oni wszyscy będą zdrowi i będą chcieli, a na dzień dzisiejszy wynika w to, że będą wszyscy chcieli, no to Polska ma wysokie cele, więc te przygotowania muszą być przeprowadzone na najwyższym jakby poziomie i przygotowanie się do tego, żeby grać na tych stadionach, na których te mecze się odbędą, jest jak gdyby niezbędną częścią tego.
Odbieramy kolejny telefon, teraz szybciuteńko już przyspieszamy. Halo, dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór, też ja, Rafał Stały Skład. Ja mam tylko takie jeszcze szybkie pytanko.
Tak.
Tak, ściśle radio. Szybkie pytanko mam takie. Panie Pawle, niech pan powie na przykład, co można zrobić, jakie ciemność klasyfikacje, na przykład jako kibic piłki, znaczy państwo w Radiu Merkury wiedzą, no co mogę zrobić, żeby być takim obserwatorem w A-klasie? Jakieś testy, jakieś kursy, co trzeba przejść, nie wiem, czy są to jakieś zarobki, jakieś wynagrodzenie, to pytam z ciekawości, żeby o tych obserwatorach. I czy pan może na szybko powiedzieć, bo do B-klasy nie mam dostępu, tylko tutaj patrzę, jakie poznańskie drużyny z Poznania grają w B-klasie? Dzięki, pozdrawiam.
Oj, to musi
to
pan...
Pytanie egzaminacyjne.
Jeżeli chodzi tylko o obserwatora, zapraszam do kontaktu z kolegium sędziów, tam wszystkiego pan się dokładnie dowie.
Nie trzeba być byłym sędzią, żeby być obserwatorem, czy jednak trzeba być byłym sędzią? No,
oczywiście trzeba mieć doświadczenie i tutaj bycie obserwatorem to jest doświadczenie. Są to zazwyczaj już koledzy, którzy nie mogą być sędziami piłkarskimi, bądź też są tacy, którzy jak gdyby obserwują, pomagają.
Panie Rafale, www.90minut.pl, tam są wszystkie
i strona też Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, tak. Łącznie z wszystkie grupy, łącznie z trampkarzami, z młodzikami, orlikami, ja
też
często przeglądam.
Też pochwalić, bo faktycznie i poweekendowy raport drużyn trzecioligowych, co zrobiły, więc informacje są. No to trochę tej kiełbasy wyborczej przed 23. No niezdrowo jeść przed 23.
Potem Rysiu nam zagrał łakę, żebyśmy Szakirą zakończyli po piłkarsku.
Piątek 28 wybory na prezesa
PZPN-u. Na kogo zagłosujesz, Paweł?
Nasz wybór jak gdyby tutaj wielkopolski, mam nadzieję, że tutaj jesteśmy wszyscy zgodni, czwórka naszych delegatów jest za tym, żeby prezesem pozostał Zbigniew Boniek. Od początku jak gdyby, także kandydatura Wojciechowskiego pojawiła się bardzo późno, ale no my uważamy, ja tak uważam przede wszystkim, że dla dobra naszej piłki, dla dobra tego, co się dzieje, trzeba jeszcze te następne 4 lata, bo tylko prezes Boniek może być następne 4 lata. W mojej ocenie idzie to w dobrym kierunku i oczywiście zawsze są pola, które można zrobić lepiej, poprawić i mogą być jeszcze bardziej dostępnie dla innych, ale tutaj nasz, jako to jeszcze tutaj Wielkopolska, tym razem bez i nie będzie szła pod prąd.
Z kim delegatem właśnie będzie prezes Wojtala? Trzech pozostałych?
Jest trzech pozostałych, jest to Adam Luboński z Piły, Roman Jaszczak-Konin i Andrzej Mroziński-Kalisz.
No właśnie, padło nazwisko Roman Jaszczak. Bez żadnego przymrużenia oka spoglądasz przychylnie na kobiecy futbol, skoro mamy taką europejską wizytówkę jak Medic Polo Market?
Oczywiście, że spoglądam jak najbardziej pozytywnie. Byłem na meczu pierwszym z Brescią. Wiemy, że trener, prezes Jaszczak ma duże oczekiwania co do piłki kobiecej, do tego zaangażowania się przede wszystkim już na tym poziomie jednak PZPN-u. Oczekuję, żeby był on większy, ale na pewno jest to chluba naszego regionu i taki jakikolwiek związek będzie miał sposób, będziemy wspierać się.
No proszę Państwa, futbol i kobiecy, i ten męski, i ten młodzieżowy, niech rozwija się pod wodzą Pawła Wojtali w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej. Paweł, dziękujemy za to spotkanie. Myślę, że nie ostatnie, bo będziemy starali się na bieżąco śledzić Twoją kadencję, jak to będzie wyglądać, no bo zależy nam na rozwoju wielkopolskiej piłki, której też sporo poświęcamy czasu na radiowej antenie. Jakieś takie marzenie prezesowskie masz największe, którego nie zdradziłeś tego 6 sierpnia w domu żołnierza?
Oprócz sędziego w Ekstraklasie?
Nie, to jest jak gdyby na każdym polu jest wiele do zrobienia w mojej ocenie i tutaj przyjdzie czas na jakieś te podtrzymanie. Rozpoczęliśmy działania na wielu jak gdyby płaszczyznach, w wielu miejscach i jak gdyby jeżeli nam się, jestem przekonany, że nam się uda doprowadzić do tego stanu, że wszyscy będziemy usatysfakcjonowani tym, jak związek funkcjonuje i przede wszystkim też wszyscy będą wiedzieli, że związek jest... Co robi związek, dla kogo robi i bo tak to momentami mi się wydaje, że wiele osób nawet nie wie.
I po to są także takie audycje jak dzisiejsze wydanie sportowej areny na antenie Radia Merkury Poznań. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Gościem Paweł Wojtala, szef Sternik Wielkopolskiej Piłki. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizował Ryszard Wojtowicz, a przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.